Chwała niech będzie naszemu Bogu Ojcu za to, że w imieniu Jego Syna Jezusa Chrystusa możemy być zgromadzeni. Myśmy już tak wiele słyszeli i może jesteście zmęczeni, co byłoby całkiem naturalne, ale skoro jest ewangelizacja i jeszcze mamy na chwilę zastanawiać się nad Słowem Bożym, to ta pieśń, którą myśmy teraz śpiewali, jest taką zachętą, bo dobrze nam jest być razem, chociaż jest wieczór i może nie jeden już myśli, byłoby tego dosyć, bo jak za dużo, to niezdrowo. Nawet jedno nasze przysłowie mówi, ale chciałbym powiedzieć, że Słowa Bożego nigdy nie jest za dużo. Tematem naszej konferencji jest modlitwa i uwielbienie w życiu chrześcijanina. I chciałbym powiedzieć, że takim doskonałym wzorcem modliciela jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. I chciałbym powiedzieć, że w Nowym Testamencie jest ujęte 19 modlitw Pana Jezusa, a do tego dochodzi ponad 30 modlitw, kiedy wiemy, że Pan Jezus się modlił. I ja chciałbym przeczytać to miejsce ze Słowa Bożego, które jest nam wszystkim znane z Ewangelii Łukasza. Tu już to było wspomniane, bo myślę, że będzie ten temat jeszcze z Ewangelii Mateusza omawiany, ale tu chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza dwa wiersze z tego 11 rozdziału. I przeczytam, ja czytam ze Starego Tłumaczenia, takie miejsce, to pierwszy i drugi wiersz. I stało się, gdy on, to znaczy Jezus, był na niektórym miejscu, modląc się, że gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Panie, naucz nas modlić się, tak jako i Jan nauczył uczniów swoich. I rzekł im: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tu jest napisane o tym, i stało się, gdy był na pewnym miejscu, modląc się, że gdy przestał się modlić, rzekł do niego jeden z uczniów. My mamy wiele miejsc w Słowie Bożym opisane, kiedy jak Pan Jezus odchodził na miejsce pustynne, na miejsce ustronne i On się modlił. I my wiemy, że On się modlił, a uczniowie bardzo często spali, już odpoczywali w tym czasie. A On chciał mieć społeczność z Ojcem. My znamy tą historię, kiedy Pan Jezus powiedział: przeprawcie się na drugą stronę morza, jeziora Genezareckiego, a On został sam, aby się modlił. My tych miejsc wiele czytamy. I gdy my patrzymy na Jezusa, w tym czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, a więc prawie 2000 lat temu, to była taka praktyka stosowana, że jak mistrz, czy filozof, czy jacy ci ludzie wybitni byli, mieli zawsze wokół siebie takie grono uczniów, którzy ich słuchali, ale nie tylko słuchali, ale podpatrywali ich postępowanie i jakie było ich zachowanie. I my zauważamy tutaj jedno, że uczniowie zauważyli, że Pan Jezus znowu jest osobno i modli się. I kiedy On skończył tą modlitwę, to chciałbym powiedzieć, że jeden z uczniów powiedział: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan Chrzciciel, tu chodzi o Jana Chrzciciela, nauczył modlić się swoich uczniów. Ta modlitwa nie została spisana i nie jest ujęta w Nowym Testamencie, jak Jan uczył swoich uczniów się modlić. Ale chciałbym powiedzieć, Pan Jezus na to odpowiada: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, kiedy uczniowie się do Niego zwrócili, żeby ich nauczył modlić się, to On im nie powiedział: no ale wyście może nie zauważyli, że ja mógłbym w czasie kazania na górze też przedstawiłem modlitwę. Są tacy nawet bibliści, którzy twierdzą, że to jest to samo, co Łukasz pisze i to, co pisze Mateusz. Ale my rozumiemy to nieco inaczej, bo tu jest wyraźnie powiedziane, a gdy skończył modlić się. A w Ewangelii Mateusza, my wiemy, 5, 6, 7 rozdział, to jest nauczanie Pana Jezusa, kiedy siedział i my na górze błogosławieństw i my mówimy o tym nauczaniu Pana Jezusa, od którego On zaczął swoją działalność. I chciałbym powiedzieć, Pan Jezus powtórzył mi tą samą modlitwę i przed tym jeszcze powiedział, to jest napisane w Ewangelii Mateusza, że gdy się modlicie, wnijcie do komórki. Tam jest powiedziane, że do komórki jest użyte nawet takie greckie słowo tameon, a u przeciętnego Izraelity to cały dom był jednym pomieszczeniem i jedyne zamykane pomieszczenie to była taka komora, gdzie nie było nawet okna i tam należało wejść, to było jedyne pomieszczenie, gdzie były drzwi w środku budynku. I tam należało wejść, żeby się modlić. I to ma nam coś do powiedzenia. Jeśli my chcemy się modlić, to my musimy oddzielić się od tego świata. My musimy odłączyć się od wpływu tego świata, żeby się uciszyć. Trudno się modlić, jeśli gra muzyka czy cośkolwiek innego się dzieje, a my mamy mieć społeczność z naszym Panem. Jeśli z kimś rozmawiamy osobiście, to nam przeszkadza, jak nam tam ktoś coś dogaduje, czy na przykład gra radio czy telewizor, bo my chcemy rozmawiać, prawda? A my, jeśli mamy rozmowę prowadzić z naszym Panem, z naszym Ojcem, to my wiemy, że im zacniejsza osoba już w tym życiu zewnętrznym, czy w urzędzie, czy w wojsku i tak dalej, to im zacniejszy ktoś jest, no ta rozmowa przybiera nieco inny charakter. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy my, kiedy z naszym Panem rozmawiamy, żebyśmy rozmawiali, żeby nam nie było żadnych przeszkód. Diabeł przeciwnie, on chce nam przeszkodzić, oczywiście, ale my musimy starać się o to, żeby on nie mógł nam zakłócić tej społeczności. I jeszcze w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, żeby byli chronieni, żeby się wystrzegać takiej modlitwy wielomówności. Już w tym czasie docierało z Orientu, ze Wschodu, te tak zwane młyny modlitewne, mantrowanie i tak dalej, to już wtedy było. I tu chodzi o taką bezmyślną modlitwę, powtarzanie czegoś i tak jakby się miał człowiek usprawiedliwić. I chciałbym powiedzieć, że może pojawić się takie pytanie, czy Żydzi się nie modlili, skoro uczniowie Pana Jezusa proszą, naucz się nas modlić. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi się modlili i starozakonni Żydzi praktykują to do dzisiejszego dnia i modlą się 3 razy dziennie. Modlą się rano, modlą się około godziny 15 naszego czasu i w momencie, jak zaczyna się zachód słońca, to modlą się 3 razy dziennie. I chciałbym powiedzieć, że nastawienie Żydów do modlitwy to było już z Tory, a więc przez Mojżesza nakazane i tam jest powiedziane, jak się należy modlić. Zaraz chciałbym o tym powiedzieć, ale chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Żydzi uważali siebie i oni są narodem wybranym. Tak i amen. Ale oni na tych, którzy są z pogan, zupełnie inaczej patrzyli. Oni nimi gardzili, oni z nimi nie mieli żadnej społeczności. To byli nieobrzezani, od tych ludzi należało trzymać się z daleka. A Żydzi byli do pewnego stopnia, my dzisiaj powiemy, zarozumiali, bo mówili, my mamy ojca Abrahama i wiemy, że w Ewangelii Mateusza, Łukasza czy Jana jest powiedziane, że Żydzi powoływali się na to, że mają ojca Abrahama. Jeśli chodzi o Samarytan, to oni jako takie coś gorszego, oni się powoływali na to, że ich ojcem jest Jakub. I kiedy Pan Jezus rozmawiał z tą Samarytanką przy studni Sychar, to my czytamy o tym, czy ty większy jesteś niż ojciec nasz Jakub. Ona to wyznawała i oni uważali swojego, uważali za swojego ojca Jakuba. I chciałbym powiedzieć, że Żydzi modląc się nie skierowali się do Boga jako do ojca, tak jak tutaj mówimy, czytamy i rzekli, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. Tego nie było w Izraelu i te modlitwy nie były skierowane do Boga jako do Ojca. Do Boga jako Ojca. To jest różnica. Zaraz ja chciałbym to na podstawie Słowa Bożego wykazać, jaka różnica nastała z tą chwilą, gdy Pan Jezus przyszedł i ogłosił tą modlitwę i gdy powiedział, wykonało się, gdy umarł na krzyżu Golgoty. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi uważali siebie za naród wybrany i uważali, że zbawienie Jahwe jest jedynie Bogiem Izraela i oni nie patrzyli na te miejsca Słowa Bożego, na te miejsca proroków, którzy mówili, że będzie miało miejsce zbawienie pogan. Ja tylko przeczytam, bo tych miejsc jest więcej, ale przeczytam takie jedno miejsce 49 rozdziału Księgi Izajasza proroka. Tu jest powiedziane druga część 6 wiersza. Przetoż dałem Cię za światłość poganom, abyś był zbawieniem moim aż do końca ziemi. W komentarzu pisze bardzo wyraźnie, że Żydzi w swoim nauczaniu, któremu był każdy chłopiec żydowski poddany, tego miejsca w ogóle nie wzmiankowali. Tak samo Żydzi nie uczyli 53 rozdziału Izajasza, proroka, gdzie było powiedziane, że umarł za wszystkich. To im nie pasowało. Oni oczekiwali innego Mesjasza, oni oczekiwali Mesjasza, który tak jak Dawid może wyrwie całego Izraela spod panowania tego Imperium Rzymskiego i oni oczekiwali, że naród izraelski zostanie przez Mesjasza prowadzony do takiego świetnego stanu, jak było za czasów króla Dawida czy Salomona. I oni pewne rzeczy w ogóle oddalali i oni tego nie przyjmowali i nie nauczali. I jeśli się czegoś nie naucza, to chciałbym powiedzieć, że to pozostaje i to pokutuje jakby w człowieku. Jest takie wyrażenie. I my wiemy, kiedy Pan Jezus przed wniebowzięciem, kiedy zgromadził tych uczniów po 40 dniach, to On im rozkazał, żeby byli w Jerozolimie, aż otrzymają tą moc Ducha Świętego, a mieli czekać na ten dzień 50. A oni pytają, Panie Izali, w tym czasie naprawisz to królestwo? Oni jeszcze tego oczekiwali. I taka była mentalność tych Żydów. I dlatego też i te modlitwy, które zanosili Żydzi, były zupełnie inne i odbiegały od tego, co mamy w Ewangelii Łukasza czy w Ewangelii Mateusza napisane. I może teraz takie pytanie się pojawi u niejednego z nas. Czy Żydzi się nie modlili? Ja chciałbym powiedzieć, że Żydzi modlili się 3 razy dziennie i modlili się długo. I z tych powieści historycznych Sienkiewicza czy Kraszewskiego i tak dalej, każdy z nas wie, jak tam w tej gospodzie ten Żyd się kiwał i modlił się, bo przyszła ta pora, bo oni się modlili. Musieli odprawić te modlitwy i oni modlili się 3 razy dziennie. Pierwsza modlitwa to była ta modlitwa Szema, się nazywała, a potem była taka modlitwa, która się nazywała Szymon Esre, inaczej 18 błogosławieństw. I ta modlitwa 18 błogosławieństw miała 970 słów, a więc była prawie 10 razy dłuższa niż Ojcze Nasz. I chciałbym powiedzieć, że oni się modlili 3 razy dziennie i ta modlitwa Szema to była modlitwa wyznaczona przez Mojżesza. Ja tylko króciutko to przeczytam, bo ja sobie zdaję sprawę, że czasu mamy mało. W 5 Księdze Mojżeszowej jest w 6 rozdziale jest podane ta modlitwa Szema. I w tej modlitwie w 6 rozdziale jest powiedziane: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Oni to musieli powtarzać. Będziesz wtedy pilnował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej, a będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim i będziesz je często przypominał synom Twoim, rozmawiał o nich, siedząc w domu Twym, będąc w drodze i kładąc się i wstawając i przywiążesz je za znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twym, napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich. Ja bym powiedział, że ta modlitwa Szema to nie tylko było to z Piątej Księgi Mojżeszowej, ten szósty rozdział, ale jeszcze był jedenasty rozdział i tu jest znowu w 11 rozdziale od 13 do 21 wiersza. To jest dalszy ciąg tej modlitwy Szema. Ja dla braku czasu tego nie czytam. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że każdy młodzieniec i każdy Żyd miał u swojej szaty, miał takie frędzle, bramy, filakterie, no w różnych tłumaczeniach to jest różnie przedstawiane i potem to miało przypominać w modlitwie, że Pan wyprowadził z Egiptu i im więcej tych frędzli ktoś miał, tym bardziej za pobożnego uchodził. I właśnie kapłani mieli obszyte całą szatą. Taka tylko ciekawostka, jak Pan Jezus był przy studni Sychar, ta Samarytanka mówi, jak możesz ty, będąc Żydem, chcieć ode mnie naczerpania wody. Po czym ona poznała, że on jest Żydem, a nie Samarytaninem. Po tym, że on miał te frędzle, bo to każdy młodzieniec, każdy dorosły musiał nosić. I na tą modlitwę kładło się wielką wagę. I ta modlitwa Szema to była wymawiana rano i wieczorem, w południe nie. W południe była wymawiana ta modlitwa, która się nazywa Szemon Esre, tak zwanych 18 błogosławieństw. To był rodzaj takiej powszechnej modlitwy kościelnej. To było wymyślone przez Żydów, tu tego w Słowie Bożym nie ma. Potem jeszcze była modlitwa Kadisz, to też należało odprawić i to było uczczenie świętości imienia Boga i modlitwa o przyjście Jego Królestwa. Oni już wtedy się o to modlili. A była jeszcze taka modlitwa Alem, którą też należało powtarzać i to była modlitwa dziękczynna za to, że Bóg objawił prawdy biblijne. A więc widzimy, że Żydzi się dużo modlili i ja wierzę, że ci Żydzi, a więc uczniowie Pana Jezusa, zanim zostali powołani na apostołów, oni przechodzili to obowiązkowe szkolenie, to znaczy nauczanie w synagogach i oni tego wszystkiego się uczyli. Ale chciałbym powiedzieć, że jedna jest taka obawa. Jeśli my coś powtarzamy, tutaj nie ma swoich słów, oni mieli tylko to powtarzać, co tutaj jest. I wiemy, że Żydzi to bardzo wiernie wykonywali. I jeśli ktoś będzie w Oświęcimiu, w pawilonie 17, tym pawilonie martyrologii żydowskiej, to tam są jeszcze te ubiory, takie te narzuty wełniane, które Żydzi nakładali, jak się mieli modlić. I tam są te szkatułki drewniane, które się przywiązywało, tak jak tu jest napisane, do czoła i potem jeszcze był zwój tory na takim pasku i tym się owijało tu nadgarstki i tak się należało modlić. I oni to praktykowali i to doszło, aż dzisiaj jeszcze starozakonni Żydzi to praktykują, a ponieważ Żydów deportowali do Oświęcimia, to razem z tym to tam można zobaczyć. Chciałbym powiedzieć, to wszystko było praktykowane, a jednak im to nie wystarczało. I dlatego się zwrócili uczniowie do Jezusa, Panie, naucz nas modlić. My wiemy i tematem ma to być naszego rozważania w czasie konferencji na temat tej modlitwy, treści tej modlitwy, która jest można powiedzieć krótka, a ta modlitwa jest pełna treści. I to, co jest najważniejsze, tutaj na początku, na to chcę zwrócić uwagę i chciałbym wskazać jeszcze za chwileczkę, jakie to ma dla nas znaczenie, gdzie jest powiedziane, gdy się modlicie, módlcie się, Ojcze nasz. Jakie to ma znaczenie dla mnie, jakie to ma znaczenie dla nas. My wiemy, kiedy Pan Jezus zabrał tych trzech najbliższych uczniów, Piotra, Jana i Jakuba, on ich zabrał na górę przemienienia, to usłyszeli ten głos, ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie. I apostoł Piotr pisze w drugim liście, w pierwszym rozdziale, 16 i 17 wiersz, on pisze o tym, że myśmy byli świadkami tego, to pisze apostoł Paweł, to apostoł Piotr, przepraszam, i on pisze w drugim liście takie słowa. Drugi list, pierwszy rozdział, 16 wiersz i następny. Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomym Pana naszego Jezusa Chrystusa, moc i przyjście Jego. Albowiem jako ci, którzyśmy oczyma naszymi widzieli wielmożność Jego, wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy był mu przyniesiony głos taki od wielmożności chwały. Ten jest on, Syn mój miły, w którym mi się podobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. To pisze apostoł Piotr i my wiemy, że Pan Jezus, kiedy się przemienił, kiedy ten głos był słyszany, to uczniowie byli zaszokowani, co to jest. I my wiemy, że Piotr, który był zawsze pełen inicjatywy, mówi, Panie, uczyńmy trzy namioty, bo tam był Mojżesz, był Eliasz i Pan przemieniony w chwale. On już nie myślał o sobie, ale on usłyszał, że Bóg jest Ojcem Jezusa. I to potwierdzenie. A tam jest powiedziane jeszcze, żeby o tym nikomu nie mówili. I my wiemy, że apostoł Piotr dopiero o tym w swoim liście napisał. I wiemy jedno, że w modlitwie Ojcze Nasz zauważamy po raz pierwszy wspaniałe poselstwo Ewangelii głoszone przez Pana Jezusa. Że Pan Bóg jest naszym Ojcem. Nie tylko Ojcem Izraela, ale i naszym Ojcem. I od tego czasu imię Jezus jest dla uczniów, a chciałbym powiedzieć i dla nas, podstawowym, źródłowym imieniem Boga. To znaczy dla każdego osobiście, dla zboru do Kościoła. Bóg jest Ojcem, do którego zwracamy się Ojcze nasz. I tu chciałbym z Ewangelii Jana przeczytać to miejsce, które ma takie wielkie znaczenie w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. My czytamy od 11 wiersza takie słowa. Do swej własności przyszedł Jezus, ale go właśnie go nie przyjęli. Lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. I tu jest powiedziane, że ci wszyscy, którzy dożyli nowonarodzenia, mogą modlić się i dla nich Bóg jest Ojcem. W tej żydowskiej modlitwie Szymon Esre, w tych 18 błogosławieństwach, chciałbym powiedzieć, że imię Jehowa, czy Jahwe, występuje 27 razy. Bóg występuje 13 razy, a Ojciec tylko 2 razy. To jest modlitwa żydowska. W Nowym Testamencie dla uczniów Pana Jezusa imię Ojca, Ojciec stało się takim ubłogosławieniem, ukoronowaniem tego wszystkiego, czego Pan Jezus nauczał i mówi nam o dziale, jaki mamy w Jego odkupieńczej ofierze złożonej na krzyżu Golgoty. I możemy jeszcze porównać, kto ten niech sobie sprawdzi na podstawie konkordancji. W Starym Testamencie Bóg jako Ojciec wymieniony jest 11 razy. A w Nowym Testamencie Bóg jako Ojciec jest wymieniony 155 razy. I zauważamy różnicę, że Bóg jako Ojciec jest wymieniony w Nowym Testamencie 155 razy. A tą drogę do Ojca nam utorował Pan Jezus przez swoją śmierć na krzyżu Golgoty. I my sobie może nie zdajemy nieraz tego sprawy, co to znaczy wierzyć, że Pan Jezus jest tym pośrednikiem do Ojca. I chciałbym powiedzieć, że to, co tu mamy napisane w tej Ewangelii Łukasza, w tym pierwszym wierszu 11 rozdziału, że Bóg, w drugim wierszu, że Bóg jest naszym Ojcem, i chciałbym powiedzieć, że to jest tą najwspanialszą Ewangelią. Bóg jest naszym Ojcem. I to w Starym Testamencie był Bóg Ojcem narodu izraelskiego. A po śmierci naszego Pana Jezusa, w okresie Nowego Testamentu, my wiemy, wypełnienie Testamentu następuje w tym momencie, gdy umiera ten, który ten testament spisał. I kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, to miało miejsce, że od tego momentu Bóg jest naszym Ojcem. I chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Tu już tam było to wspomniane, jedno to miejsce. Pan Jezus powołał swoich uczniów. My wiemy, zanim On ich powołał, to On oddalił się na miejsce osobne i modlił się. I On powołał 12 uczniów. My wiemy, że jeden z nich zdradził, to był Judasz. Ale kiedy, to było już tu mówione w czasie wieczerzy, to tak bardzo dokładnie ewangelista Jan opisuje, Pan Jezus mówił o tym, co Go czeka, co będzie się działo, nawet za parę godzin. Nie wszyscy to uczniowie zrozumieli, ale w 15 rozdziale tego kazania, podsumowania działalności Pana Jezusa, my czytamy w 14 rozdziale takie słowa, raczej 15 rozdział. Już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz was nazwał przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. I tu zauważamy, że w czasie wieczerzy, krótko jeszcze przed tym zdradą Judasza i wydaniem i uśmierceniem Pana Jezusa, Pan Jezus podnosi uczniów do godności przyjaciół. My wiemy, że ja to tak bardzo często mówię, że my mamy bardzo dużo braci, sióstr, ale wśród tych braci i sióstr mamy też przyjaciół, takich, którzy nam są bliżsi. Jeśli mamy jakiś trudny problem, to nie zwracamy się do wszystkich naraz, ale do tych, którzy nam są najbliżsi. Przed przyjacielem nie ma tajemnic. No i chciałbym dalej powiedzieć, kiedy Pan Jezus już umarł i zmartwychwstał, On się spotkał z Marią. I kiedy się spotkał z Marią, czytamy o tym, również Ewangelii Jana, to Pan Jezus mówi, ja przeczytam to miejsce Słowa Bożego w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, 17 wiersz, rzekł jej Jezus, to znaczy Marii, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego, i Boga waszego. Zauważmy jedno. Pan Jezus podniósł ich do godności przyjaciół. A teraz, kiedy zmartwychwstał, kiedy to dzieło odkupienia zostało dokonane i Pan Jezus zmartwychwstał, to On mówi do Marii, mówi idź i powiedz jej, wstępuję do Boga mego i Boga waszego. Do Ojca mego i Ojca waszego. Pan Jezus nas podniósł do godności synów i córek. Czy my sobie to wyobrażamy? I kiedy tak potraktujemy, tak rozważymy ten pierwszy i część drugiego wiersza z Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału, to zauważamy, że ta modlitwa Ojcze nasz, którą nam Pan Jezus przekazał, że to jest najwspanialsza Ewangelia. Kiedyś na jednej grupie domowej, w takim małym gronie, miałem usługiwać właśnie na temat tego wersetu, pierwszego i drugiego wersetu Ewangelii Łukasza, 11 rozdziału. I kiedy ja to zacząłem o tym mówić, co mamy w tym darowane, to takie dwie siostry, one są dziećmi Bożymi, no ale w starym życiu należały do innego kościoła i mówi, jak to jest możliwe, że ja za karę, bo tam z konfesjonału dowiedziałem się, że tyle razy zdrowaś i tyle razy Ojcze nasz odmówić. Za karę. A to jest taka wspaniała modlitwa i co jest coś wspaniałego. Te siostry zaczęły płakać, pytać się, czemu płaczę. Bracie, ja to jako karę wymawiam, a to jest najwspanialsza Ewangelia. Ale chciałbym powiedzieć jedno jeszcze do tego, że w liście do Rzymian i w liście do Galacjan apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie też mówi o tym. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, list do Rzymian to jest takim szczególnym listem, a ten ósmy rozdział też, chciałbym powiedzieć, że Marcin Luther jak tłumaczył Nowy Testament, to on powiedział, że list do Rzymian to jest piątą Ewangelią, bo mówił, że to, co jest zawarte w liście do Rzymian, to mówi nam o drodze zbawienia, o tym, co mamy darowane w Chrystusie. I w 8 rozdziale, w 14 wierszu mamy napisane tak. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Tenże Duch poświadcza duchowi naszemu, i żeśmy dziećmi, a jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. A więc tu jest powiedziane, tenże Duch poświadcza duchowi naszemu, i żeśmy dziećmi Bożymi. Ale teraz takie pytanie postawić sobie może każdy. Czy ja mam to poświadczenie w moim sercu? Tego nie wmówi się, to każdy musi to poświadczenie mieć. My czytamy również jeszcze w liście do Galacjan, to jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, w liście do Galacjan jest powiedziane w 3 rozdziale, albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Nie masz Żyda, nie masz Greka, niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym według obietnicy dziedzicami. A w 4 rozdziale listu do Galacjan mówi tak, a i żeście synowie, 6 wiersz, przetoż posłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, wołającego Abba, to jest Ojcze. A tak już więcej nie jesteście niewolnikami. A chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że każdy z nas musi mieć to poświadczenie, że Pan jest moim Panem, a jestem Jego dzieckiem. I chciałbym powiedzieć, że tego mi nikt nie zabierze, mi tego nikt nie wmówi. I tak jak to już było powiedziane, ktoś tutaj z przedmówców wymienił, w Królestwie Bożym są tylko synowie i córki. Jeśli mieliście, czy ma kto wierzących rodziców, to niech wie o jednym dokładnie, że on musi się nawrócić musi narodzić się na nowo. Chociaż ma wierzących rodziców i oni go prowadzą do Boga i on się może umie dobrze modlić, umie zachować te wszystkie zasady, które rodzice wpoili, ale ten krok, to oddanie swojego życia musi każdy osobiście zrobić. I w liście do Rzymian jeszcze przeczytam w 10 rozdziale i na tym chciałbym kończyć. W 10 rozdziale listu do Rzymian w 14 wierszu jest powiedziane tak. Jakoż wtedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli, a jako uwierzą w tego, o którym nie słyszeli, a jako usłyszą bez kaznodziei. Tutaj apostoł Paweł pisze tak bardzo wyraźnie. Jakoż wtedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli. A więc to synowstwo, o którym mówiłem, o tej wspaniałej Ewangelii, którą mamy zawarte w tym pierwszym i drugim wierszu Ewangelii Łukasza, to jest powiedziane, jeśli nie uwierzysz, jeśli nie narodzisz się na nowo, to możesz, nie wiem ile razy powtarzać modlitwę Ojcze Nasz, ale On nie jest Ojcem Twoim. On jest Ojcem wszystkich ludzi, to można powiedzieć, ale czy Ty masz poświadczenie, że Zbawiciel jest Twoim Zbawicielem? On Ci utorował drogę do Ojca i Ty masz to poświadczenie teraz, że On obmył, że Pan Jezus obmył Cię swoją drogą krwią. Utorował nam drogę do Boga jako do Ojca. I to pytanie chciałbym teraz każdemu zadać. Czy masz tą pewność i czy możesz powiedzieć Abba, Ojcze? I tu jest powiedziane to, co przeczytałem z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. To jest powiedziane, tym, którzy uwierzyli, dał tę moc. To jest coś wielkiego. I chciałbym powiedzieć, że w Ewangelii Jana tam jest tak bardzo wyraźnie to zaakcentowane. Lecz którzy go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. I teraz na zakończenie chciałbym to pytanie postawić. Czy masz tą pewność? Tu w tym 10 rozdziale Ewangelii, nie Ewangelii, a w 10 rozdziale listu do Rzymian jest powiedzieli, jakoś uwierzą, jeśli nie usłyszą. Ja myślę, że każdy dzisiaj już wiele słyszał, ale i teraz na wieczór słyszał i to, że tym, którzy uwierzyli, dał tę moc. I teraz, czy chciałbyś mieć tą moc do zwycięskiego życia? Chciałbym każdemu jednemu zadać pytanie, może ktoś tu jest po raz pierwszy, ja w większości z was nie znam, ale chciałbym powiedzieć, jeśli nie masz tej pewności, to ta Ewangelia zawarta w tym pierwszym zdaniu Ojcze Nasz mówi, że możesz stać się Jego dzieckiem, może być Bóg Twoim Ojcem, jeśli uwierzysz. A jeśli uwierzysz, to jest takie łatwe, ale musisz przyjść i powiedzieć, Panie, ja chcę. I dlatego chciałbym postawić takie pytanie. Nie wiem, czy tu są wśród was tacy, którzy nie mają tej pewności. Ale chciałbym prosić, żebyśmy na moment skłonili nasze głowy, zamknęli oczy, nie rozglądali się na innych. I chciałbym zapytać, czy jest tu ktoś taki, który może musi niestety powiedzieć, Panie, ja Ciebie nie znam. Ale chciałbym powiedzieć, to słowo niestety jest od tego momentu nieaktualne, jak powiedziałeś, Panie, dzisiaj ja chcę. A jeśli ktoś chce, to niech to pozna przed podniesienie ręki. My się będziemy za to, taką osobą modlić, pójdziemy na dół, będziemy wzywać naszego Pana. I chciałbym, żeby każdy z nas, kiedy rozważamy tą modlitwę pańską, jeszcze chyba będziemy jutro na ten temat mówić, żebyśmy mogli z tej modlitwy pańskiej wnieść tą wspaniałą wieść. Pan stał się moim Panem, moim Ojcem, a jestem Jego dzieckiem. Czy jest ktoś taki? A jeśli jest, to proszę, żeby dał znać przez podniesienie ręki. Będziemy się za nim modlić. Jeśli ktoś nie ma tej pewności, Chciałbym powiedzieć, że wszyscyśmy słyszeli, że dzisiaj jest ten czas. Każdy może, dzisiaj jest jeszcze czas łaski. A jeśli nie ma takiego, to chciałbym powiedzieć, że jeśli nie ma tutaj takich, którzy są bez nadziei, ale każdy już powiedział tak dla Jezusa, to chwała Bogu. A jeśli nie, a jeśli się nawet wstydziłeś, tam u dołu będzie miejsce, gdzie możemy się modlić, gdzie możemy rozmawiać. I teraz chciałbym jeszcze na moment zakończyć modlitwą i podziękować za to słowo, za tą wspaniałą Ewangelię, jaką mamy zawartą w tym słowie, które Pan Jezus na prośbę uczniów powiedział.